Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Kongregacja do spraw kultu Bożego wydała wskazania na świętowanie Niedzieli Słowa Bożego.
Kościół w Nigerii jest zadowolony z uwolnienia ponad 300 uczniów porwanych przez dżihadystów. Obawia się jednak, że święta mogą być okazją do kolejnych ataków na chrześcijan.
Kościół we Włoszech świętuje 800-lecie przybycia do tego kraju świętego Antoniego. Franciszkanie wyznaczyli z tej okazji szlak pielgrzymkowy śladami świętego. Liczy on niemal 2000 kilometrów.
19 grudnia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski
i Krzysztof Bronk.
Zapraszamy na serwis informacyjny.
Poprzez teksty biblijne odczytywane podczas liturgii sam Bóg mówi do swojego ludu i sam Chrystus głosi swoją Ewangelię. Czytamy w ogłoszonej dziś nocie Kongregacji do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów. Zawiera ona wskazania dotyczące sposobu celebracji Niedzieli Słowa Bożego. Została ona ustanowiona 30 września ubiegłego roku przez papieża Franciszka i wyznaczona na trzecią niedzielę okresu zwykłego w ciągu roku.
Dokument podpisany przez kardynała Roberta Saracha ma przyczynić się do obudzenia świadomości znaczenia Pisma Świętego w życiu wierzących, a szczególnie w liturgii, która włącza w żywy i stały dialog z Bogiem.
Nota kongregacji wskazuje na obrzędy, które są szczególnie dostosowane do tego dnia. Chodzi m.in. o procesy z wnoszeniem Księgi Ewangeliarza. Mowa jest także o tym, że teksty biblijne umieszczone przez Kościół w lekcjonarzu nie powinny być zastępowane i opuszczane oraz że należy stosować zatwierdzone wersje Biblii.
Wskazuje się również na potrzebę odpowiedniego przygotowania osób, które proklamują Słowo Boże, kapłanów, diakonów oraz lektorów. Mowa jest o przygotowaniu wewnętrznym i zewnętrznym, o zażyłości z czytanym tekstem oraz o potrzebnej praktyce w sposobie jego przekazywania. Dokument zwraca uwagę na znaczenie ciszy podczas celebracji liturgicznej jako czasu na wewnętrzne przyswojenie sobie Słowa Bożego.
Papież Franciszek z bliska śledzi sytuację w południowym Mozambiku i modli się za udręczonych mieszkańców tego regionu, powiedział po audiencji w Watykanie biskup Luis Fernando Lisboa. Ordynariusz diecezji Pemba przez 40 minut opowiadał papieżowi o tym, co dzieje się w regionie Cabo Delgado.
Od 3 lat sytuację w regionie destabilizują dżihadyści, którzy napadają na wsie i miasta. Stawką konfliktu są bogate złoża gazu ziemnego odkryte w tym regionie w 2010 roku. Najwyższą cenę płaci ludność cywilna. Jak podaje biskup Lisboa, przez ostatnie 3 lata zginęło co najmniej 2000 osób. 600 tysięcy musiało opuścić swoje domy. W samej diecezji Pemba uchodźców jest 150 tysięcy.
Mozambijski biskup podziękował Franciszkowi za przypominanie światu o dramacie mieszkańców Cabo Delgado. To właśnie dzięki jego interwencjom region ten powrócił na mapę świata, dodał biskup Lisboa.
Są wystraszeni, ale w dobrym stanie fizycznym. Uczniowie porwani tydzień temu w Nigerii przez dżihadystów z ugrupowania Boko Haram zostali uwolnieni. Jednak obawy przed kolejnymi porwaniami nie słabną, a arcybiskup stołecznej Abudży prosi o pomoc społeczność międzynarodową.
344 uczniów gimnazjum w Kankara jest gotowych, by wrócić do domu. Podczas trwającej tydzień niewoli terroryści zmusili ich do nagrania filmu, w którym przekazywali nigeryjskiemu rządowi postulaty islamistów. W nagraniu opublikowanym w internecie dżihadyści przez usta porwanych uczniów domagali się zaprzestania polowania na Boko Haram oraz wstrzymania nalotów na ich obozy.
To wstyd dla kraju, że wciąż dochodzi do porwań, a władze nie robią tego, co powinny, powiedział rozgłośni papieskiej ordynariusz Abudży.
Arcybiskup Kaigama przyznał, że okres Bożego Narodzenia jest szczególnie niebezpieczny, gdyż ludzie więcej podróżują. Istnieje także ryzyko ataku na wiernych podczas celebracji liturgicznych.
W tym czasie może się to zdarzyć zarówno w nocy, jak i w dzień, kiedy wierni są w kościele. Przybędą bandyci, przerwą celebrację liturgiczną i nas uprowadzą. Na ludzi padł olbrzymi strach. Żyjemy w ciągłej niepewności, kiedy jesteśmy w kościele, kaplicy czy w domu. Może się zdarzyć, że ktoś się włamie i uprowadzi nas dla okupu. Modlimy się, jesteśmy w rękach Pana. Jemu przedstawiamy nasze obawy i prośby, aby nas chronił. U Niego szukamy pomocy. Prosimy także Boga, aby poruszył serca władz Nigerii, aby w końcu coś zrobili. Apelujemy do władz o reakcję, apelujemy także do wspólnoty międzynarodowej, aby nie przymykano oczu na bolesną sytuację w Nigerii. Apelujemy o pomoc.
Kościół we Włoszech świętuje 800-lecie przybycia do tego kraju świętego Antoniego. Z tej okazji przygotowano m.in. liczącą niemal 2000 km trasę pielgrzymkową podzieloną na 97 etapów. Rozpoczyna się ona na Sycylii, gdzie Antoni wylądował jako rozbitek i przebiega po miejscach, które odwiedzał on we Włoszech jako kaznodzieja i teolog.
Choć Antoni jest powszechnie znany jako święty padewski, bo w Padwie spędził ostatnie 2 lata swego życia i tam też znajduje się jego sanktuarium, to jednak nie był on Włochem, lecz Portugalczykiem. Pochodził z Lizbony. W młodości był augustianinem. Spotkawszy 5 włoskich franciszkanów, którzy udali się na misję do Maroka i tam ponieśli męczeńską śmierć, Antoni postanowił pójść w ich ślady. Udał się nawet, tak jak oni, do Maroka, ale choroba uniemożliwiła mu podjęcie pracy misyjnej. W drodze powrotnej do Portugalii spotkała go na morzu wielka burza. Zamiast powrócić do ojczyzny, wylądował na Sycylii. Miało to miejsce na wiosnę 1221 roku.
Jak mówi ojciec Paulo Floretta, organizator jubileuszu 800-lecia przybycia świętego Antoniego do Włoch, franciszkanom zależy na przybliżeniu współczesnemu człowiekowi prawdziwego wizerunku świętego, który był nie tylko cudotwórcą, ale przede wszystkim skutecznym ewangelizatorem.
Postanowiliśmy przeżywać ten jubileusz idąc po śladach świętego Antoniego, przemierzając Włochy i spotykając się z lokalnymi społecznościami, które zaznały obecności Antoniego. Wiemy, że jest on znany przede wszystkim jako święty od cudów. W rzeczywistości był to człowiek, który okazywał innym solidarność, który uformował też swoimi kazaniami wielu chrześcijan, przede wszystkim w północnych Włoszech i w południowej Francji. Przemierzając Półwysep Apeniński, chcemy zrozumieć, co przeżywał święty Antoni, jakie były jego doświadczenia. Taki jest duch tego projektu, który obejmuje wiele inicjatyw religijnych i kulturalnych w miejscach i na drogach, które on przemierzał aż po Padwę, gdzie spędził ostatnie 2 lata życia, dał się poznać jako wielki kaznodzieja, wrażliwy na ubogich i trudne sytuacje społeczne, choćby takie jak los dłużników. Chcemy ukazać wszystkie aspekty jego życia, ale oczywiście przede wszystkim jego mądrość. Wiemy, że jest doktorem Kościoła, ale był też genialnym komunikatorem.
Wczoraj włoska policja w ramach operacji Luna Park dokonała przeszukań i aresztowań członków grup przestępczych związanych z rozpowszechnianiem w internecie pornografii dziecięcej. Nowe technologie i lockdowny zwiększyły samotność dzieci, które coraz częściej stają się ofiarami pedofilów, powiedział ksiądz Fortunato Di Noto, przewodniczący fundacji Meter, walczącej z pedofilią i pedopornografią.
Przynajmniej 140 grup z całego świata wymieniało między sobą treści pedopornografii, przyznała włoska policja. Najczęstszymi kanałami przekazu oraz udostępniania filmów i zdjęć okazały się WhatsApp i Telegram. Dochodzenie wykazało, że nadużycia dotyczyły głównie dziewczynek i małych dzieci, a w niektórych przypadkach nawet niemowląt. Cechą wspólną wszystkich tych grup pedofilskich jest transnarodowość.
Przestępstwa związane z pedofilią i pedopornografią to już problem globalny. Dostęp do serwerów zawierających nielegalne treści staje się coraz powszechniejszy. Różnych form wykorzystywania doświadczyło już ponad 1 miliard nieletnich na świecie, podkreślił przewodniczący fundacji Meter.
Pandemia przyniosła rozwój nowych technologii internetowych, ale tym samym zwiększyła narażenie dzieci na przemoc seksualną. Internet i technologie z nim związane są czymś pozytywnym. Nikt nie chce demonizować postępu cyfrowego. Wręcz przeciwnie, w czasie lockdownów komunikacja internetowa sprzyja przezwyciężeniu samotności. Istnieje jednak druga strona medalu, czyli nadmierna ekspozycja nieletnich, którzy nie są nadzorowani. Dorośli powinni zachować czujność. Nie można oddać bez żadnej kontroli dziecko w ręce potężnego świata komunikacji web. W czasie pandemii nagabywanie dzieci znacznie wzrosło. Myślę, że obowiązkiem rodziców jest wiedzieć, co oglądają i z kim się komunikują ich dzieci w sieci. I musimy być ostrożni, ponieważ wzmożona samotność dzieci sprzyja zagrożeniom ze strony prześladowców, którzy często szantażują nieletnich po uzyskaniu niektórych zdjęć.
Na francuskim wybrzeżu kanału La Manche koczują setki migrantów, którzy za wszelką cenę chcą się przedostać do Wielkiej Brytanii. Jak mówi ksiądz Maurice Jouyot z jezuickiej służby uchodźcom, ludzie ci żyją już dzisiaj w postawie samobójczej, są świadomi, że znaleźli się w impasie, w sytuacji bez wyjścia.
Przeprawienie się na drugą stronę kanału La Manche zawsze było trudne i niebezpieczne. Teraz po Brexicie jest to praktycznie niemożliwe, a jednak ci ludzie nadal będą próbować. Mają obsesję na punkcie dotarcia do Anglii, mówi francuski jezuita.
Spotkałem się z 60 uchodźcami, którzy żyją w lesie tuż obok portu, w strasznych warunkach, na deszczu. I wszystko to dlatego, że władze miejskie nie zrobiły niczego, aby wskazać tym ludziom jakieś suche miejsce, podczas gdy Caritas i inne organizacje pozarządowe są gotowe udzielić im pomocy. W Calais koczuje 500-600 ludzi i niemal codziennie się ich przegania. Jedynym miejscem, do którego mogą przyjść w ciągu dnia, jest ośrodek Caritas. Codziennie przychodzi tam 400-500 uchodźców, a trwa przecież pandemia. A jednak przy zachowaniu niezbędnego dystansu udaje się im jakoś udzielić pomocy. Mogą doładować swoje smartfony, jest kilka pryszniców, mogą się umyć. Podobnie jest w Dunkierce. Tam też jest od 400 do 600 uchodźców. Oni również żyją w lesie. Nie widać żadnego rozwiązania. I wszyscy myślą, że ten problem został załatwiony, że to jest normalne. A przecież jesteśmy we Francji, w kraju praw człowieka, w kraju, który ma poczucie sprawiedliwości. Jakimi ideologiami się kierujemy? To, co się tu dzieje, jest bardzo poważne.
Przybycie papieża do Iraku to wielka łaska dla całego Bliskiego Wschodu. Tak zapowiedzianą na marzec przyszłego roku wizytę postrzega biskup pomocniczy Bagdadu Szlemon Warduni.
Niepokój może budzić dążenie do wojny ze strony niektórych narodów, które chcą na tej drodze osiągnąć swoje korzyści, oraz polityka pewnych ugrupowań czyniących z wojny narzędzie walki o zdobycie wpływów i przejęcie władzy, mówi biskup Warduni.
Zapowiedź przyjazdu papieża jest wspaniałą wiadomością, która napełnia nas radością oraz wlewa nadzieję w serca wszystkich Irakijczyków, ponieważ także niechrześcijanie przygotowują się do tej wizyty oraz proszą, aby stała się ona wielkim powiewem radości i pokoju dla całego Bliskiego Wschodu. Będziemy starali się razem współistnieć i zaniesiemy wszystkim słowa anioła, pokój ludziom dobrej woli. To jest to, czego wszyscy oczekujemy, mówiąc o wizycie Ojca Świętego. Już teraz dziękujemy mu bardzo za wszystko, co dla nas uczynił i nadal robi u siebie w domu, w Watykanie. I to dobro przyniesie ze sobą wszystkim ludziom dobrej woli, kiedy tu przybędzie.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.